Witam Was na podcaście Rzucaj, nie gadaj. Tym razem mam ze sobą dwóch gości, którym zaraz oddam głos. Ale wcześniej powiem Wam, o czym będziemy rozmawiać. A mianowicie trochę czasu od premiery już minęło. Być może kilka osób z Was pamięta, że ogrywaliśmy przedpremierowo Starter i wracamy do Wiedźmina, bo dużo o nim się mówi. Dalej jest obecny na naszych stołach, jednak nie zawsze z oryginalną mechaniką. No i właśnie, oddaję teraz głos moim dwóm gościom i od razu z prośbą o przedstawienie się i z odpowiedzią na pytanie, czy warto używać oryginalnej mechaniki do Wiedźmina.
To który z nas zaczyna?
No jak już zabrałeś głos, to...
Tak, tobie oddam.
Ja nazywam się Jakub Zapała i z Wiedźminem, z polskim wydaniem Witchera w ogóle jestem związany od samego jego początku, bo przy nim pracowałem. Jestem teraz redaktorem linii Wiedźmina, właśnie Witchera w Copernicus Corporation, ale to nie zupełnie będzie tak, że ja tutaj będę występował w roli tylko i wyłącznie propagatora i twardego obrońcy, bo kiedy mówimy, czy mechaniki Wiedźmina, tego Witchera właśnie od Pondsmithów, od Eltharsorian Games warto używać, to pierwsze pytanie brzmi, której mechaniki? Bo było ich całkiem kilka. I tutaj nie pomaga nam za bardzo to, że gramy na różne sposoby. Bo gramy przy stole, niektórzy zaczęli grać jeszcze zanim Witcher wyszedł po polsku, inni grają przy użyciu wirtualnych stołów, które mają implementowane różne wersje mechaniki. Rozmaicie to się układa, gramy w trochę różne wersje tej gry, a dlaczego, to ja chętnie Wam opowiem, jeżeli będziecie chcieli. A w związku z tym, że to tak, a nie inaczej wygląda, to jedne iteracje Witchera są łatwiejsze do zastosowania na sesji, a inne troszkę trudniejsze. Ja miałem okazję zetknąć się ze wszystkimi z racji moich obowiązków związanych z przygotowywaniem tej edycji, w związku z korespondencją, którą prowadziłem z autorami anglojęzycznymi, w związku z przygotowywaniem dodatków, w związku z tym, mam to przerobione i chętnie o tym porozmawiam. Ja na pewno będę mówił o tym, że warto używać tej mechaniki, która jest w polskim podręczniku. A dlaczego? No to też zaraz będę mógł powiedzieć, ale nie chcę już dłużej zabierać tutaj czasu antenowego i oddaję głos.
To ja jestem Kazik. W RPG tak naprawdę gram, prowadzę od 5, gram od 3. Wiedźmin, ten The Witcher RPG, bo osobiście wolę angielską nazwę tego systemu, jest moim pierwszym RPG-iem, na którym zjadłem zęby, na którym uczyłem się na własnych błędach prowadzić. Niektóre elementy tego systemu mi odpowiadają, niektóre wręcz przeciwnie. I w ciągu tych ostatnich kilku lat nierzadko zdarzało się, że ludzie prosili mnie o wytłumaczenie tego systemu. Raz pewien jegomość nawet zrobił mi zbiór 20 pytań i 2 godziny na nie wszystkie odpowiadałem, co ja o tym uważam. Potem jeszcze nawet poprosił o sesję zero, szybką, bo chciał poprowadzić, bo uważał, że żeby najlepiej poprowadzić, trzeba choć raz zagrać w system, więc poprowadziłem i to jest coś, co najlepiej z tego pamiętam, i to jest ekstremalny, ale nieodosobniony przypadek, więc ja z chęcią pomagam z tym systemem. I na pytanie, czy warto w ten system i czy warto na nim prowadzić? Dla mnie definitywnie tak, z zaznaczeniem, że w mojej opinii trzeba do tej mechaniki dokonać kilku nieznacznych zmian i kilka rzeczy po prostu pominąć podczas jej używania. I na tym zakończę mój wstęp i oddam głos do prowadzącego.
I jeżeli chodzi o te pytanie moje początkowe, bardzo często pojawia się głos, że ta mechanika jest bardzo trudna i nieużytkowa. Że walki trwają długo, że jest mechanika craftingu niepotrzebna, że w sumie gra się tylko Wiedźminem. No jest bardzo dużo takich, mam wrażenie, jakby to ładnie powiedzieć, wyobrażeń nawet wśród osób, które nigdy nie używały tej mechaniki i od razu na podstawie opinii innych wychodzą z założenia, że no w sumie to ja sobie świat wezmę, ale będę grał na czymś innym. Jak to wygląda?
To ja powiem w ten sposób. Dużo z tych zarzutów, z tych pytań bardziej o to, czy tak naprawdę warto, bo to miałem okazję usłyszeć na konwentach, bo ja na konwentach dużo prowadzę, sesje oczywiście, ja też prowadzę prelekcje. Ludzie mówią takie rzeczy, że bo szukają odpowiedzi, albo potwierdzenia, albo zaprzeczenia. I dużo z tych uwag, z tych argumentów można dosyć łatwo rozbroić na podstawie popatrzenia, jak ten system jest skonstruowany, jak ten podręcznik jest skonstruowany, jak ta gra działa. Jeżeli chodzi o złożoność gry, to ona potrafi być dość spora. To jest system raczej crunchowy. To nie jest poziom, nie wiem, Pathfindera drugiej edycji na przykład, z takich świeższych gier, czy ze starszych, nie wiem, Kronik Mutantów. Ale to jest gra, która mieszcząc się jeszcze w tych mainstreamowych, powiedzmy, widełkach, jest raczej po tej crunchowej stronie. Natomiast sam podręcznik jest skonstruowany tak, żeby te zasady wprowadzać etapami. Mamy zasady ogólne w rozdziale takim wprowadzającym, który zajmuje mniej więcej prawie 1/3 podręcznika. Jest taki rozdział, na którym w zasadzie da się już grać, gdzie są i zasady tworzenia postaci, i zasady testów, i masa różnych rzeczy. To jest ten niebieski rozdział Wiedźmina. Mamy podstawowe zasady walki, mamy walkę dla zaawansowanych, mamy zasady opcjonalne w końcu. No i w zależności od tego, jaki poziom złożoności tej mechaniki nam jest potrzebny, to możemy się na tym poziomie zatrzymać. Jeżeli nie wchodzimy w walkę dla zaawansowanych, to ta walka wcale nie będzie aż taka ani czasochłonna, ani pracochłonna. Jeżeli chcemy się pobawić właśnie tak bardziej crunchowo i mieć więcej opcji taktycznych w trakcie starcia, to bierzemy więcej tych opcji. Między innymi możliwość zastosowania rozmaitych w walce manewrów, możliwość zastosowania konfliktu społecznego w trakcie starcia. To są rzeczy, które nie są obowiązkowe, które możemy wprowadzić wtedy, kiedy uważamy, że to, w co gramy dotąd, nam nie wystarcza, że chcemy czegoś więcej, chcemy większej głębi w tym systemie. Czy to jest system, w którym gra się tylko Wiedźminem? No nie jest to system, w którym gra się tylko Wiedźminem. To jest system, w którym poszczególne profesje mają swoje specjalności. I Wiedźmin jest profesją hybrydową, to prawda. Trochę się zna na magii, dobrze się zna na walce z potworami, przyzwoicie zna się na walce z ludźmi, ale są profesje, które są lepsze na różnych polach tego, co się dzieje w tej grze, od Wiedźmina, i Wiedźminowi się zazwyczaj przyda ktoś, kto, przede wszystkim ktoś, kto będzie gadał, bo Wiedźmini mają dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o kwestie społeczne. Ktoś, kto potrafi poskładać Wiedźmina po walce i tak dalej, i tak dalej. Czy crafting jest niepotrzebny? Crafting jest bardzo specyficzną częścią tej gry, bardzo ją wyróżniającą, a to sprawia, że ludzie się o nią pytają, bo ta gra jest jednak na licencji od CD Projektu na licencji związanej z grami wideo, a w grach wideo ten crafting jest dosyć istotny. Ale ten crafting jest mocno osadzony w tym, jak cała gra działa. Nam się sprzęty psują, my potrzebujemy składników do rozmaitych mikstur, do eliksirów, do alchemii, i w końcu do rytuałów magicznych, które są ważną częścią tej rozgrywki. A wszystko to nam porządkuje pod tym kątem sytuacja, jaką mamy w świecie. Sytuacja, w którym trudno znaleźć miejsca, gdzie można bezpiecznie te rozmaite składniki zakupić. W związku z tym tak naprawdę crafting jest po to, żeby dawać nam powody, żeby łazić po tej dziczy i szukać guza w starciach z potworami, które dają rozmaite składniki alchemiczne, czy szukać po lesie odpowiednich składników, żeby sobie broń czy pancerz ulepszyć, czy to u kolegi z drużyny, czy u jakiegoś specjalisty. No, takich różnych pytań o zarzutów, ja się nasłuchałem sporo i mogę jeszcze ich trochę tutaj podać. Postanowiłem odpowiedzieć na te, o których wspomniałeś. Wydaje mi się, że tutaj dużo z tych głosów wynika właśnie z tego, że ludzie trochę się boją poznać tę grę. Bo ona jest duża, bo ona jest specyficznie, te treści są w niej poukładane, bo ona ma opinię gry, która jest ciężka, z którą ja się tak nie do końca zgadzam. Nie tylko dlatego, że grywałem w cięższe, ale też dlatego, że właśnie prowadząc na sesję dla osób, które próbują dopiero zacząć zabawę z tym systemem, widzę, jak różne rzeczy one dosyć łatwo łapią. Ale to ja się tutaj znowu rozgadam, ale to może powiem krótko i węzłowato. Mówi w Wiedźminie Grze Wyobraźni, w rozdziale dla mistrza gry było napisane, że mechaniki można czasem używać. A w starterze do polskiego wydania Witchera jest napisane, żeby dać się poprowadzić mechanice. I to są dwa takie w sumie skrajne stanowiska, które tworzą pewne spektrum podejść w ogóle do RPG. Wydaje mi się, że Witcher lepiej działa, jeżeli podejście w grupie mamy takie, że chcemy dać się tej mechanice trochę poprowadzić, że chcemy zaufać kościom, że one coś nam fajnego zrobią na sesji, dołożą się jakoś do tworzonej opowieści. Natomiast jeżeli mamy podejście takie, że mechanika jest po to, żeby czasem po nią sięgnąć, żeby rozstrzygnąć sytuację, w której odgrywanie samo nam nie załatwi sprawy, no to Witcher nie tak był pisany, nie z taką myślą był konstruowany.
A powiedz mi, Kazik, jak to z twojej strony wygląda? Bo wspominałeś już przed rozpoczęciem nagrania, że rozpoczynałeś od Wiedźmina.
Tak.
Dlatego taka perspektywa może być ciekawa.
To ja będę kontynuować myśl, którą rozpoczął pan Zapała, czyli od tego, że jest napisane, że mechanika, pozwolić się wciągnąć w tą mechanikę, żeby razem z nurtem rzeki po prostu popłynąć.
Jakub jest
w mojej opinii, tak, to jak Jakub powiedział, żeby się porwać z nurtem tej mechaniki. Ja jak zaczynałem, to ja jestem człowiekiem, który jak ma instrukcję, to gra zgodnie z instrukcją. To jest podręcznik dla mnie jest czymś jak po prostu gruba instrukcja obsługi. Tak jak mamy sprzęt elektroniczny w domu, tylko tamtych rzeczy nie czytamy, to tutaj mamy, to jest naciągana po prostu instrukcja gry planszowej, żeby wiedzieć jak grać, trzeba ją przeczytać. Więc zaczynałem tak prowadzić, że leciałem by the book i już po tych kilku latach prowadzenia mam szerszy obraz całej perspektywy. Jak już kupiłem potem Cyberpunka, który ma podobną mechanikę, Cyberpunk Red dokładniej, i inne systemy, to zauważyłem, że to, co zostało stworzone na potrzeby Wiedźmina i to, co zostało tutaj napisane, ono w pewnych momentach, dokładnie w 90% tych momentów, zadziwiająco dobrze działa. Mechanika jest banalnie prosta do zrozumienia, bo to jest rzucenie jedną dziesiątką, dodanie dwóch cech, już się ma wynik. W tabelce można sprawdzić poziom trudności. I to jest podstawowa rzecz. Potem można, nazwijmy to modułowo, dodawać resztę. Walkę, która jest crunchowa, ale przyjemna, do tego zaraz wrócę. I inne elementy. Jedyną rzecz, jaką uważam, że jest dla mnie niepotrzebna i zawsze jak ktoś mnie pyta o opinię, zaczynający prowadzić, co dodać, co w tym systemie wziąć, co w tym systemie nie brać, ja zawsze odpowiadam, konflikt społeczny. Ja po prostu tej mechaniki nie lubię, próbowałem się w nią gryźć przez pierwsze 10 sesji, próbując przez nią przebrnąć, ale po prostu mi nie weszło jakoś rozwiązywanie takich konfliktów społecznych, wolę odgrywaniem postaci, a potem rzutem, czy się udało, czy się nie udało na statystyki. Choć jestem w stanie zrozumieć, że to ma swój cel, gdyż większość, jak wspomniałem, elementy tej gry działają, to tutaj może po prostu po tych latach musiałbym jeszcze raz usiąść, spróbować się w to gryźć, może by teraz to zadziałało, gdy mam po prostu te kilka lat doświadczenia grania w RPG więcej. Kontynuując, walka. Walka na początku jest, ja powiem szczerze, jest przytłaczająca, gdy próbuje się ją robić po kolei, bo to ma tam 5-6 kroków, 3 rzuty, żeby rozstrzygnąć jeden kontakt z przeciwnikiem, ale jak graliśmy, to jeszcze pamiętam, pierwsze 3-4-5 sesji, przez pierwsze 2 sesje to było bardzo powoli, topornie, a potem, gdy już się weszło w to, to mechanika walki jest niezwykle satysfakcjonująca i odzwierciedla ten klimat wiedźmiński, gdzie to nie walczysz, walka godzinowo trwa, może trwać czasami do 3 godzin, jak się źle zbalansuje przeciwników i trochę źle weźmie, albo i więcej, ale jak już się to ogarnie, to jednego potężnego przeciwnika można zabić jednym cięciem miecza i to są potwierdzone naukowymi doświadczeniami, jakie miałem na sesjach swoich i gdy grałem swoją pierwszą kampanię w życiu też w Wiedźmina u kogoś, to taką południcę znajomy, który grał Wiedźminem, dosłownie jednym cięciem walnął krytyka i zabił, przerzucając jej zdrowie chyba o 30 punktów obrażeń. Więc jak się wgryzie w tą mechanikę, ona jest przyjemna. Jeszcze zapomniałbym zarzut, że gra się tylko Wiedźminem. Otóż jest to nieprawda. Gra się w świat wiedźmiński. Wiedźmini w mojej opinii w świecie Wiedźmina nie są najważniejsi paradoksalnie. Dla mnie najciekawszą rzeczą w świecie Wiedźmina jest właśnie ta polityka, świat przedstawiony, a Wiedźmini są tylko umierającym reliktem przeszłości, który jak jest podręcznik, jest pisany z tego co pamiętam po Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, czyli między drugą a trzecią częścią, to wtedy Wiedźmini są, tam jest Geralt, jest niewielu Wiedźminów na tym świecie, gdy się to posunie, dajmy na to 20-30 lat do przodu, jest prawdopodobne, że jest ich do policzenia na palcach jednej ręki. Jeśli chodzi jeszcze, to dodam, nie trzeba grać Wiedźminem, ale jak już się ma Wiedźmina w drużynie, to robi bardzo dużą różnicę, gdyż Wiedźmin to jest jednoosobowa armia. Jak się dodaje Wiedźmina do czyjejś drużyny, to automatycznie mistrz gry, w mojej opinii, żeby urozmaicić rozgrywkę, powinien dać trochę mocniejszych przeciwników, bo inaczej oni bardzo szybko schodzą na jedno ciało. Ciachnięcie i to po prostu przestają istnieć. A to o poziomie różnicy klas to może potem, bo już się też rozgadałem.
To ja w takim razie zapytam Ciebie, Kubie, troszeczkę o tą mechanikę tych właśnie konfliktów społecznych. Czy ona rzeczywiście jest ciężka, czy pomaga nam, jeżeli odpowiedniej używamy?
Ja ją osobiście lubię. A może dlatego, że ja po prostu lubię takie mechaniki. Lubię, jak systemy mają taki element poukładania trochę kwestii negocjacji, przekonywania, zastraszania, także to nie jest właśnie rozwiązywane jednym rzutem, a tylko jest jakoś stopniowalne. W Witcherze mamy tak, że no, tak naprawdę w tej wersji, którą mamy w polskim podręczniku, postać ma 4 odporności. Punkty przytomności, punkty wytrwałości, punkty zdrowia i punkty determinacji. Determinacja jest tą odpornością w konflikcie społecznym. I same zasady konfliktu społecznego bardzo fajnie działają, żeby włączać i aktywizować postacie, które są niebojowe, do sytuacji no właśnie takich związanych z walką. Ja na prelekcjach szczególnie lubię mówić o tym, że to zbrojny Wiedźmin machają mieczem w pierwszym szeregu, a co jakiś czas wyskakuje za ich pleców bard i obraża matki przeciwników. Bo to czasami trochę tak wygląda na sesji. Kiedy ktoś wykonujący te ataki społeczne zbije determinację celu, no to ten przeciwnik ucieknie, podda się to w walce, a w innych sytuacjach w jakiś sposób ulegnie, da się skusić, przekupić. No rozmaite są tutaj opcje, które można zastosować w takim konflikcie. No, również w walce rzucić kilka monet z birą, żeby sobie poszli. I to jest o tyle fajne, że to wprowadza właśnie ten dodatkowy poziom tego starcia. Zwłaszcza, że po pierwsze przeciwnicy byli tacy zwyczajni, powiedzmy, czyli ludzie, inteligentne bardziej potwory, mają zazwyczaj tej determinacji dosyć niedużo. To jest tak, że przebić się przez punkty zdrowia trolla nie jest łatwo w oczywisty sposób, natomiast zbicie go determinację, zagadać go jest dużo, dużo prościej. To tworzy jakby dodatkowe podejście do całego szeroko rozumianego konfliktu, które może pozwolić nam obejść trudne starcie na inny sposób. Ta mechanika jest też tak skonstruowana, że ona zasadza się na testach przeciwstawnych. To zresztą większość mechanik w starciu w Wiedźminie tak działa. Tutaj te testy przeciwstawne w ogóle działają w ten sposób, że obydwie strony mogą sobie zbić determinację w zależności od tego, kto wygra, więc tam się dużo dzieje w tym konflikcie w czasie jednej rundy, w czasie jednego rzutu. No ale jeżeli postać jest taka właśnie typowo społeczna i wie, co robi, w jakich... jak skorzystać z tej mechaniki, no to jest tak jak z tym Wiedźminem, który jest jednoosobową armią w starciu, chociaż przyznam się, że w moim doświadczeniu zbrojni potrafią być równie groźni, a w starciu z ludźmi to nawet groźniejsi od Wiedźmina. No ale Wiedźmin może być taką jednoosobową armią, jeżeli chodzi o ciachanie mieczem. Natomiast taki zrobiony pod konflikt społeczny bard czy kapłan może nam eliminować przeciwników, nawet takich bardziej groźnych i potwornych, w zaskakująco dobrym tempie, zbijając dobrych rzutach połowę albo nawet całą determinację w jednym takim ataku konfliktu społecznego dla danego wroga. Co bywa czasem problemem, bo Witcher jest grą, w której jeżeli chodzi o to, co robią postacie graczy, no i ich przeciwnicy, którzy są tam ludźmi, elfami, niziołkami, krasnoludami, przedstawicielami tych ras rozumnych kontynentu, no to tam się bardzo liczy sprzęt. Bardzo zmienia się walka w zależności od tego, czym się walczy i przeciwko jak uzbrojonemu, a przede wszystkim jak opancerzonemu przeciwnikowi się występuje. Więc czasami obejść taką z przeproszeniem puszkę, która na nas idzie, czy jakiegoś potwora, który ma dobre redukcje przeciwko naszej broni, jakiś solidny własny pancerz, czy nawet regenerację, no to przy użyciu broni bywa ciężko z takimi przeciwnikami, a można to rozwiązać konfliktem społecznym właśnie. No i konflikt społeczny otwiera też trochę bardziej tę grę na te wątki polityczne, bo konflikt społeczny może się toczyć zarówno w kontekście jak i pojedynczej walki, ale też może dziać się gdzieś w tle naszej opowieści. Mogą sobie dyplomaci czy szpiedzy przesyłać listy, meldunki i w ciągu paru tygodni albo miesięcy wywrzeć na siebie wpływ takim konfliktem społecznym, a może też on mieć miejsce podczas negocjacji przy stole w gospodzie, gdzie chcemy uzyskać lepsze wynagrodzenie za jakieś zlecenie, albo wyciągnąć informacje od kogoś, kto próbuje je ukryć. I czasami jasne, można to załatwić jednym rzutem i mieć to z głowy, ale czasami rozłożenie tego trochę bardziej w czasie nadaje całej sytuacji pikanterii, a już zwłaszcza kiedy postacie zaczynają się nawzajem uwodzić z jakimiś BN-ami, to wtedy ta gra o determinację przy użyciu amorów potrafi być, no, wywołać duże emocje na sesji.
A jak to u ciebie, Kazik, wygląda? Gdzieś tam, bo mówiłeś, że zaprzestałeś korzystania. Na początku jak to wyglądało?
Na początku muszę, to jak sobie przypominam, to dla mnie wyobrażenie tego, jak to pamiętam, jak próbowałem to robić, dla mnie to jest najprościej rzecz, porównując to do rap bitwy, czyli walczyć na argumenty, kto ma mocniejsze, i działa to jak normalna walka, tylko na gadanie. To jest to, jak to zapamiętałem. Teraz dla pewności, przypominając sobie przed naszymi nagrywkami, przejrzałem ponownie podręcznik, przypominając sobie najważniejsze rzeczy. Możliwe jest, że używam konfliktu społecznego, nie używając konfliktu społecznego, bo ja nie używam tych punktów determinacji. Nie rozwiązuję wszystkiego jednym rzutem, tylko rozkładam to na kilka rzutów, tylko po prostu robię to fabularnie. Bo ja mam na sesjach tak, że jeśli coś mi się kleje, jak szczerze gry, i mi się to podoba, spoko. Nawet gracze nie muszą na to rzucać. Jeśli coś uważam serio, że trzeba rzucić, to rzucą, ale ja lubię bardzo grać fabularnie i dla mnie Wiedźmin jest właśnie takim światem też fabularnym. Więc w rozmowach z innymi NPC-ami ja po prostu tego nie używam. Mówię, że robię to, nazwijmy to, w bardziej tradycyjny, choć teraz jest to w bardziej nowoczesny sposób, rozwiązując to fabularnie.
To ja powiem tylko, że no, różne są podejścia do konfliktu społecznego. Ja też lubię systemy, w których jest to rozwiązane przez jakieś kamienie milowe przekonywania, czy przez wykupywanie ustępstw w trakcie takiego konfliktu. No tutaj mamy rozwiązanie podobne do zbijania innych odporności, to jest prawda, co ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że no, to są punkciki, a czasem się rzuci lepiej, czasem gorzej, tych punkcików się zbije raz 5, raz 15, tak? I tutaj jest to po prostu mocno mechaniczne. Natomiast zaleta tego jest taka, że jest to zrobione generalnie, tam trochę są różnice w tym, jak się zadaje te obrażenia, bo one łatwiej wchodzą, tak, nie ma tutaj pancerza, ale to jest zrobione według tego samego schematu, wokół którego działa masa innych rzeczy w tym systemie. W związku z tym ktoś, kto w ogóle nie miał styczności z tego typu mechanikami, kto pierwszy raz na oczy widzi konflikt społeczny w RPG-u, widząc te podobieństwa, no, będzie miał troszeczkę łatwiej ze zrozumieniem, jak to działa i o co w tym chodzi. No i też zadecydowania, czy chce to widzieć na swoich sesjach, czy nie. Konflikt społeczny jest w tej mechanice zaawansowanej walki, nie w tym zestawie podstawowym. Więc tutaj tak. Rozumiem podejście. Tak.
Wtedy dla mnie jako bardzo początkującego mistrza gry, to tak jak powiedziałem, to brzmiało dla mnie, bo próbowałem to przez kilka pierwszych sesji wdrożyć, ale mi to nie wchodziło, graczom też się to średnio podobało, więc to porzuciliśmy. Ale też dla początkującego mistrza gry, jakim byłem wtedy, to był kolejny, nazwijmy to, pula punktów życia, którą trzeba było śledzić.
No to jest coś, co sprawia, że Witcher sprawia wrażenie skomplikowanej gry na pewno. To jest to, że na karcie jest sporo tych współczynników pomocniczych, no i właśnie odporności, na które można grać. I z jednej strony to jest sporo księgowości, nie oszukujmy się. Chociaż niekoniecznie aż tak strasznie dużo, ze względu na to, że tam mało rzeczy zmienia się w kontekście gry i rozwoju postaci. Ta postać, którą sobie stworzymy na początku, jak wyliczymy, wynotujemy te różne współczynniki pomocnicze, na bardzo długo zostanie z grubsza taka sama. Rzadko się coś zmieni, bo to wymaga, po prostu wymaga dużo, dużo pedeków, dużo tych punktów wprawy. Natomiast to, co jest siłą z kolei tego rozwiązania, to jest to, że można wybrać dużo różnych podejść do rozwiązywania problemów. Ja zdarzyło mi się prowadzić na konwentach, bo wiadomo, na konwentach jest ograniczona ilość czasu i na prowadzenie, i na przygotowanie, więc zdarzyło mi się prowadzić po kilka razy te same przygody i patrzeć, jak ludzie, mając trochę inne postacie, bo ja te nie narzucam ludziom postaci, daję tam takie archetypy, które sobie uzupełniają dopiero, a nie gotowych bohaterów, więc korzystając z tych swoich różnych postaci, ludzie wybierali bardzo różne podejścia do rozwiązania problemu. Takie głównie magazynu, w którym ukrywają się wrogowie. Jedna drużyna zaszarżowała, druga spróbowała odciągnąć strażnika i potem wemknąć się potajemnie do środka. Inna pobawiła się właśnie w zbijanie determinacji poprzez amory i podejście strażnika i wpuszczenie pozostałych, kiedy tamten był, powiedzmy, wyłączony z akcji, bo został unieszkodliwiony, będąc pod urokiem po konkretnej postaci. No i taka uroda mechanik crunchowych, że za dużą liczbę rozmaitych opcji od strony właśnie zasad. Płaci się tym, że tej księgowości, tych rzeczy, nad którymi trzeba zapanować, jest troszeczkę więcej. To od każdego zależy, gdzie dla niego przebiega granica tego, ile tego ma być, nad iloma rzeczami musi zapanować może bez problemu, a ile to jest już troszeczkę za dużo.
I powiedzcie mi w takim razie, czy czasami jest tak, że ktoś próbuje powiedzieć, że mechanika wspiera dany klimat, daną konwencję. Wiedźmin jako powieści są bardzo specyficzne, narracje sprowadzone w specyficzny sposób. Sapkowski ma ten taki swój styl, historia też jest prowadzona w pewien konkretny sposób, szczególnie może opowiadania, tak, które zawsze zawierają jakieś pewne motywy, klamry spinające opowieści. Czy Wiedźmin od strony mechanicznej podręcznika zawiera jakieś takie mechanizmy, rzeczy właśnie pozwalające osiągnąć tam ten efekt? Bo mamy jakby ten rozdział, w którym tworzymy świat, gdzie możemy wykorzystać elementy z gier, ale czy ta mechanika ma jeszcze jakieś takie smaczki, bo wyszło troszkę dodatków i mam wrażenie, może się mylę, dlatego wolę się zapytać dwóch osób, które uważam, że udzielą mi na pewno na to pytanie odpowiedź. Czy ten system to wspiera? Czy idzie bardziej w stronę gier, bardziej w stronę książek, czy może coś po środku? Bo mam wrażenie, że jest tutaj sporo poukrywanych smaczków. Pytanie, czy ja je wyszukam na siłę, czy jednak to rzeczywiście są?
To może ja teraz zacznę jako pierwszy. Jeśli chodzi o to, czy ten system bardziej idzie w stronę gier, czy w stronę książek, odpowiedź brzmi tak, bo z wiadomych względów jest to system licencjonowany od Redów, więc idzie w stronę gier, a gry, jak sama tego, a gry powstały na podstawie książek, choć niektórzy twierdzą, że książki powstały na podstawie gier, co ewidentnie jest racją tego podręcznika. Jeśli chodzi o to, czy w tym systemie są te smaczki, które wprowadził Sapkowski do swoich opowieści. Tutaj powiem, że to zależy od mistrza gry, bo dla mnie, jeśli tak czekowo kartkując, on jest, jakbyśmy mieli Wiedźmina, powiedzmy Wiedźmina 3, tylko że mamy cały otwarty świat i ten 2-3 lata wcześniej, jeśli chodzi o sytuację polityczną, ale nie spotkałem się z osobą, której by to znacząco przeszkadzało, bo zwykle osoby, które sięgają po Wiedźmina jako podręcznik do RPG, znają przynajmniej większość wiedźmińskich opowiadań, przeczytały pewnie pięcioksiąg, może przeczytały Sezon Burz, tam przesłuchały, jeszcze jakieś inne opowiadania, audiobooki, może nawet, nie wiem, Karczma, to co zrobił Karczma z BPP, też można by zagrać na tym systemie. Wojenną historię, przez historię drogi, jaką mamy w pięcioksiągu, opowiadania, to są prawie jak jednostrzały, które można też poprowadzić. A jeśli chodzi o to, co pytanie, czy system odzwierciedla świat, w mojej opinii odzwierciedla go bardzo dobrze. I tu o tym, co powiedziałem wcześniej, że powiem, mamy rozłożenie klas w The Witcherze i między niektórymi klasami, w mojej opinii, jak już zauważyłem też nie tylko w swojej, ale rozmawiając z innymi, czasami jest ogromna przepaść, więc na przykład weźmy sobie wszystkie postacie na poziomie tworzenia postaci, czyli jak już mamy stworzone postacie, zanim zaczniemy grać. Więc wyobraźmy sobie diagram słupkowy, bo to będzie wtedy najprościej odpisać. Podzielę to na trzy słupki. Pierwszy słupek to są wszystkie klasy oprócz tych związanych z magią, czyli tam mamy tych medyków, złodziei, rzemieślników, kupców i tak dalej. Potem mamy magów i potem mamy wiedźminów. I początkowo z tego, co jest dla mnie po tych doświadczeniach, jakie mam, rozkłada się to tak, że na poziomie, nazwijmy to niskim, bardzo niskim, jeśli chodzi o początkową moc przebicia i walki, bo ja tutaj, jeśli chodzi, to zaznaczę jeszcze, chodzi o walkę, mamy tych zwykłe niemagiczne osoby. Potem wyżej, tak 2-3 razy mamy magów i na początkowych poziomach, zanim mag zostanie rozwinięty, przewyższają ich nawet wiedźmini, którzy są tą jednoosobową armią. Oczywiście w rozmowach, tak jak Jakub wspomniał też w konfliktach społecznych, te inne klasy, inne postacie przewyższają wiedźmina. Choć tutaj mag też często będzie, mag i bard będzie prowadził, wychodził na prowadzenie. Co jeszcze miałbym powiedzieć? Tak. A, i magia jeszcze w Wiedźminie. Ona jest lekko na początku też przytłaczająca dla nowych mistrzów gry, aczkolwiek jest bardzo przyjemna i też bardzo dobrze odzwierciedla te wszystkie możliwe przyciążenia, bo te czary zdobywa się też po trochu. Żeby zdobyć większe czary, trzeba po prostu lepiej rozwinąć swojego maga i mieć nadzieję, że podczas rzutu nie wywalimy całej wioski albo połowy kraju w powietrze, bo nam rzut nie wyszedł. I tutaj zgrabnie przejdę do czegoś, co bardzo lubię w tym systemie, czyli system szczęścia i pecha. Jeśli ktoś nie wie, jak rzuca się jedną kością dziesiętną, jeśli wypadnie dziesiątka, mamy szczęście, przerzucamy jeszcze raz, dodajemy nasz rzut do tego, jeśli mamy jedynkę, rzucamy jeszcze raz, odejmujemy to, co wypadło. Czasem to pozwala osiągnąć bardzo ciekawe efekty, a przy magii pozwala zmrozić graczowi grającym magiem krew w żyłach, że właśnie wysadził połowę królestwa tym, że źle rzucił zaklęcie teleportacji, nagle teleportował cały zamek do, nie wiem, do Mahakamu, albo zapomniałem, jak się nazywa ta lokacja, ale na południu od Skellige jest głębia Edny, czy tam Sedny, już nie chcę mówić, jest później, musiałbym sprawdzić. Tak, Sedny.
No to mam dużo do powiedzenia i od, ale zacznijmy może od tego podstawowego pytania. Jak różne mechaniki, które są wbudowane w ten system, wspierają klimat tego Wiedźminlandu? Tego jest rzeczywiście bardzo dużo i wiele tych rzeczy jest stosunkowo subtelnych. Bo jasne, są takie duże rzeczy jak to, że walka bywa bardzo krwawa, że dochodzi się do zdrowia długo, tak jak Geralt musiał trafić na dłużej na przykład do świątyni Melitele. Szczęście i pech, które sprawiają, że nawet Wiedźmina da się zadźgać widłami. Spoiler, tak. Ale są też takie różne drobniejsze rzeczy. Jak sobie przypomnicie opowiadanie o Dopplerze, które się tam w Nowigradzie dzieje, to pół tego opowiadania Geralt skupia się głównie na tym, że kupił sobie nową kurtkę, a teraz mu się ta kurtka porwała i będzie musiał kupić nową albo naprawić. I to jest coś, co w tym systemie jest rzeczywiście czymś, nad czym postacie muszą się czasem zastanowić. Że ten sprzęt się zużywa i psuje i w związku z tym ten crafting się przydaje. No i właśnie to się przełoży na to, o czym za chwilkę będę mówił, to znaczy na profesję i specjalności, miejsce w grupie, ale to za chwilkę. Jest ta magia, o której słusznie wspomniałeś, ta magia jest bardzo fajnie wyszła Wiedźmińsko, ona się wymyka spod kontroli, ona robi krzywdę czarującemu, ona jak niż gry chce się troszeczkę popastwić, to rzeczywiście przeteleportuje się zamek, ale jest dużo przykładów w podręczniku, jak wykorzystać rozmaite te moce, żeby te rzuty pechowe, żeby zrobić coś ciekawego. Tam postać może sama siebie zamrozić, albo właśnie wywołać w ziemi taką wyrwę, szczelinę, przez którą zawali okoliczny budynek, co może zdenerwować mieszkańców. To są rzeczy bardzo pasujące do świata wiedźmińskiego, wpasowujące się też w tę koncepcję tego, że czarodzieje czerpią z różnych żywiołów, co też jest, tę mechanikę wbudowane. To kiedy się korzysta tylko z podstawowych zasad walki, to tego nie widać, ale kiedy się już wejdzie w tę walkę dla zaawansowanych, to ona się robi taka trochę jak w książkach, że tutaj Wiedźmin uskoczył, zwłaszcza jak się gra na siatce taktycznej, to fajnie wychodzi. Tutaj uskoczył z piruetem i dopiero potem wyrównał dystans, natarł i ciął. No, takie opisy, które u Sapkowskiego są bardzo barwne i dosyć złożona ta walka jest pod kątem barwnego opisu, no to tutaj znajduje to odzwierciedlenie w tym, że mamy nie tylko kilka rodzajów tego, w jaki sposób możemy atakować, mamy kilka sposobów, na które możemy się bronić. Możemy wykonywać ataki, które wymuszają jakieś konkretne obrony albo utrudniają wykonanie innych. No tam się rzeczywiście może dużo dziać. Są mechaniki tyczące się tego, jak funkcjonują potwory i posiadanie srebrnego miecza i w ogóle jakiejkolwiek srebrnej broni, czy posiadanie rzemieślnika, który posrebrzy nam broń na szybko w grupie, to jest coś bardzo cennego, bo inaczej będziemy okładać te potwory długo i namiętnie, a one nie będą zwracały specjalnie na nas uwagi. No i coś, co tych takich właśnie różnych smaczków jest tutaj cała masa i one przez to, że jest ich dużo, one składają się na to, że ten system, kiedy się zaufa mechanice, on się robi bardzo wiedźmiński. No, te rytuały wymagające zgromadzenia masy różnych składników przez czarodzieja i poświęcenia czasu, no... Bardzo dużo takich właśnie jest elementów, które wspólnie tworzą taką wiedźmińską układankę. Trochę to sprawia, że ta gra wchodzi w lekki symulacjonizm chwilami, natomiast myślę, że to robi w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie czyni rozgrywki nudną, tylko czyni rozgrywkę zbudowaną pod konkretny klimat. I tutaj pojawia się coś, co jest niezwykle istotne dla świata wiedźmińskiego, a co w wielu grach fantazy nam w sumie ucieka. To znaczy to, jak ważne tutaj są pieniądze. Postacie graczy nie potrzebują pieniędzy tylko po to, żeby tam zjeść, wypić w gospodzie, tylko kasa jest potrzebna, jest problemem, bo sprzęt jest czymś bardzo ważnym, a sprzęt się zużywa, sprzęt się psuje, sprzęt powinien być dobrany do tego, co my robimy i z kim my w zasadzie chcemy w tym systemie wojować, czy to wojować przy użyciu miecza, czy przy użyciu słowa, czy przy użyciu magii, bo magia, zwłaszcza ta rytualna, też wymaga wydatków, też wymaga składników, też wymaga albo pójścia na polowanie na potwory, albo wykupienia różnych rzadkich specyfików u miejscowych alchemików czy innych czarodziejów. I to jest też element, który balansuje trochę profesję, o tym jeszcze też zaraz będę mówił więcej, ale Wiedźmin jest biedny jak mysz kościelna. Wiedźmin dostaje, co prawda, z profesji fajne rzeczy, bo dostaje swój miecz stalowy i swój miecz srebrny i one są bardzo ważne. To sezon burz jest zbudowany wokół tego, że Geraltowi kradną miecze, jak Wiedźminowi w Witcherze zwinąć miecze, to też jest, chodzi cały wkurzony, póki ich nie odzyska, bo wcale nie tak łatwo zdobyć tego typu broń, która posiada pewne szczególne właściwości, które bardzo pomagają w rozmaitych sytuacjach. Nie tylko w walce z potworami, ale przede wszystkim wtedy. Ale no to ma swój medalion, ma swoje miecze, ma jakiś eliksir i może uda mu się kurtkę kupić. Natomiast taki kupiec czy rzemieślnik mają tych pieniędzy na starcie naprawdę sporo. Ja mam taki, właśnie mam takie archetypy postaci przygotowane na konwenty i tam jest między innymi rzemieślnik. Jak rzemieślnikowi przygotowywaliśmy ekwipunek, to przyjrzeliśmy się dwa razy starannie, po czym dostał broń, która jest w sumie w walce z ludźmi groźniejsza od wiedźmińskiego miecza, bo go stać. Co on będzie sobie żałował? Zbrojny jest świetnie wyposażony. To jest jego przewaga nad Wiedźminem, że ma na starcie porządny pancerz, porządną broń i jeszcze trochę pieniędzy, żeby sobie coś dokupić. No w ogóle to jest tak, że te profesje mają też, są też, no, to takie słowo, które znaczy albo dla jednych wiele, a dla innych nic nie znaczy. To znaczy klimatyczne, ale one, ja bym to ujął w ten sposób, że one pełnią bardzo konkretne role w świecie i mają swoje konkretne role w drużynie. W tym systemie krytyczne rany bardzo bolą. W związku z tym posiadanie medyka albo czarodzieja czy kapłana, który się specjalizuje w magii leczącej, jest bardzo potrzebne, jeżeli się nie chce wydać fortuny u najemnego medyka. Tutaj jest, sprzęt się psuje, a sprzęt jest ważny i warto kupić sobie albo stworzyć lepszy. I tutaj wchodzi rzemieślnik cały na biało, bo ten sprzęt potrafi nam zrobić, a nawet naprawić w trakcie walki. To jest podstawowa zdolność profesji rzemieślnika, jest taka, że jak wróg doprowadzi do tego, że pęknie ci tarcza albo nawet miecz, albo ty rzucając pecha rozwalisz sobie miecz o ścianę, co też się potrafi zdarzyć tutaj na sesji, to rzemieślnik w jedną rundę ci na szybko tę wyklepie tę tarczę albo tak zaostrzy kawałek miecza, abyś mógł z tego korzystać, przynajmniej jako tako, póki się starcie nie skończy. Tutaj o bardziej wspomnieliśmy w kontekście konfliktu społecznego. Na kupiec jest gdzieś między rzemieślnikiem a bardem z kolei. I kupiec nie tylko ma sporo pieniędzy i sporo sprzętu po prostu takiego zwykłego, codziennego ze sobą już na samym starcie, ale też potrafi załatwić różne rzeczy, dużo oszczędności całej drużynie zapewnić. Mówiliśmy w ogóle o tych drzewkach rozwoju poszczególnych profesji, co jest fajnym rozwiązaniem i wprowadza różne ciekawe mechaniki, ale najkrócej można powiedzieć, że tutaj każda profesja ma coś ciekawego do zrobienia. Ma coś ciekawego, jakieś ciekawe zdolności, które już na starcie i w trakcie gry, do których może dążyć. Czy to przez to właśnie przez te drzewka rozwoju wchodzą takie nowocześniejsze mechaniki, bo mówimy, że ten Witcher jest taką tradycyjną grą i on jest w ogólnym zarysie grą bardzo tradycyjną, ale on fajnie przemyca takie nowocześniejsze mechaniki. Mechaniki typu masz tę zdolność, możesz dzięki niej wprowadzić Bena, który jest twoim znajomym czy przyjacielem tutaj na miejscu. Po prostu, o tak, chodzi Ben, który wam pomoże. Albo masz zdolność, która sprawia, że masz tutaj bazę, kryjówkę. Rzucasz budżet punktów, jak ona jest rozbudowana. No bo kiedyś tutaj byłeś, sobie zrobiłeś taką. Takie mechaniki dodawania czegoś do świata są bardzo fajne i wiele profesji właśnie je ma. Wiedźmin niekoniecznie, bo Wiedźmin jest samotnym wilkiem, co to podróżuje po świecie i ma, jak ma jakichś znajomych, to raczej wrzucony w historii życia albo inne postacie gracze. Natomiast czarodzieje, bardowie, kupcy, kapłani, no oni mogą się pochwalić znajomościami praktycznie w każdej większej osadzie, do której przybywają. I załatwić rozmaite wsparcie w związku z tym. Tam to nie jest gra, która jest zbalansowana pod walkę. To na pewno. Tutaj się myślę, że nie ma żadnej dyskusji, jeżeli o to chodzi. Są gry, które tak są konstruowane. No, Dedeki na przykład i wiele Dedekoidów ma to do siebie, że jest klasy postaci mają być ze sobą porównywalne w walce. To te nowsze oczywiście Dedeki w WSR-ach jest troszeczkę inaczej. Natomiast Wiedźmin należy do tych światów, a Witcher w związku z tym do tych systemów, w których różni członkowie grupy mają wnosić do niej różne rzeczy. Mają pozwolić poradzić sobie w sytuacjach, w których inni są no, niemalże bezbronni. Tutaj oczywiście są przypadki skrajne. Wiedźmin, który ma karę do emocji, no i czyli do tej cechy, która decyduje o zdolnościach społecznych wszystkich. A do tego ma dodatkowe kary do testów za to, że jest uważany za groźnego i pogardzanego niemalże wszędzie. I Bart, który wręcz przeciwnie, będzie miał do tego wszystkiego spore bonusy, za to w walce to tak sobie średnio będzie radził. To jest ten duet Jaskier i Geralt, który znamy z opowiadań, z sagi i z gier. Ale tych różnych specjalności w grupie będzie więcej i ja bym powiedział, że tutaj całkiem nieźle działa takie balansowanie tych typów postaci względem spotlightu na sesji. Każdy będzie mógł mieć jakąś fajną scenę, w której będzie mógł zabłysnąć. No bo no chyba, że spotykamy się na sesję, która akurat będzie małą bitwą gdzieś tam podsumowującą przygodę czy jakiś fragment kampanii. No to wtedy bez konfliktu społecznego to postacie bardziej społeczne nam sobie posiedzą z boku i tylko medyk będzie łatać, a rzemieślnik naprawiać broń. Natomiast w takiej zwykłej klasycznej przygodzie, to mamy trochę gadania, trochę śledztwa, trochę walki, trochę rzeczy, które można załatwić na kilka różnych sposobów. I tutaj no właśnie fajne jest to, że mistrz gry może konstruować te przygody z myślą o bardzo rozmaitych wyzwaniach. To nie są tylko enkantery, które trzeba sobie zaplanować, ale no właśnie dużo się może zdarzyć. Możemy trafić z miejskich kanałów na królewski dwór i w drużynie znajdzie się zapewne ktoś, kto sobie poradzi tu i tam.
Tak powoli idąc do końca, bo to taki materiał wstępny właściwie miał być, żebyśmy tak za bardzo nie wchodzili w detale też, to zadam pytanie, dlaczego akurat tą mechanikę polecacie do Wiedźmina, jeżeli polecacie, a nie inną? Jakbyś takim, załóżmy, ktoś się zastanawia, chce zagrać w tego Wiedźmina, no i na czym? I co ma ta mechanika, czego prawdopodobnie nie będzie miała inna, uniwersalna?
Ja może zacznę.
To jest takie ogólne pytanie, ale.
Ja może zacznę, bo ja w Wiedźmina grałem na różnych mechanikach. Grałem w grę wyobraźni, dosyć długo grałem w nią i wprowadziłem wtedy, kiedy wychodziła. Zdarzyło mi się zagrać Wiedźmina na DD-kach, na Savage Worldsach, na mechanikach takich właśnie bardziej uniwersalnych. Nawet całkiem są fajne fanowskie klasy postaci, na przykład do DD-ków zbudowane wokół wiedźmińskiego świata. No ale, no właśnie, to jest... Taka jest cecha mechanik, które są do wszystkiego. Znaczy, tak naprawdę te generyczne mechaniki oczywiście są do konkretnych typów gier. Są mechaniki do gier akcji, są mechaniki do dungeon crawli, są mechaniki do opowieści przygodowych, a poza GURPS-em nie ma mechaniki, która jest zupełnie do wszystkiego. Ale GURPS też nie jest dla tych, którzy są fanami lekkich mechanik, powiedzmy. No ale ja wspominałem o tym, że ta mechanika, którą mamy tutaj, to jest mechanika, której różne elementy składają się na to, że jeżeli jej zaufamy, damy się poprowadzić przez sesję, to ona sama nam będzie generowała takie zdarzenia, takie sytuacje, takie sceny, które się z tym naszym, z tym wiedźmińskim światem kojarzą, które oddają w jakimś stopniu to, co widzieliśmy w grach, to co widzieliśmy na kartach książek, bo autorzy też się książkami bardzo, bardzo inspirowali, o tym chętnie piszą i mówią. Ja bym powiedział, że tego mi właśnie tutaj brakowało. W Wiedźminie Grze Wyobraźni jest napisane właśnie, żeby mechanikę czasem stosować, a skupić się na opowieści, trzymaniu się tego wiedźmińskiego stylu. Chociaż ja tę mechanikę całkiem lubiłem i ona też miała taki wiedźmiński sznyt w sobie. Natomiast wydaje mi się, że ta mechanika, chociaż oczywiście ona ma swoje wady i jest właśnie taka z tych trochę cięższych i bardziej crunchowych, ona świetnie wspiera ten klimat. Ona świetnie go robi sama na sesji, niezależnie od tego, co robią niż gry i gracze. Mogą troszkę zapomnieć, że grę o otrzymaniu się świata, ale mechanika ich przyciągnie z powrotem do niego. I to jest cenne. To jest coś, co robią mechaniki, które są pisane pod konkretny świat. A biorąc pod uwagę to, jak bardzo ta mechanika Witchera się różni od Interloka, takiego, którego znamy z Cyberpunka, no to ona jest zbudowana pod ten świat. No i to wydaje mi się, że jest w niej bardzo fajne. Od poziomu języka, który jest używany, do opisu tego, jak tam wszystko działa, przez te różne drobne mechaniki, które nas naprowadzają na ten wiedźmiński klimat, to wszystko składa się w bardzo fajną całość. I dlatego ja tę mechanikę ludziom polecam do grania w Wiedźmina. Jest... Bardzo mało wiedźmińskich eksperymentów widziałem, które są w stanie uzyskać podobne efekty. A żaden nie jest tak rozbudowany, nie ma tylu dodatków, przygód i różnych materiałów. No, co tutaj dostaliśmy, co też jest jakąś wartością. Oddaję głos do studia.
Dobrze, to ja też powiem, że ja w Wiedźmina, już nawet nie pamiętam, ale to było między 7 a 9 systemów, sobie kiedyś liczyłem, na których grałem w Wiedźmina. Niestety gra wyobraźni mnie ominęła, gdyż została wydana rok przed moim urodzeniem. więc jeszcze nie miałem nawet możliwości w nią zagrać. Chyba gdzieś ją tylko w PDF-ie ściągnąłem i przejrzałem, bo nawet nie miałem jej w życiu w rękach. Czemu The Witcher RPG? Powiem, że testowałem Wiedźmina na takich mechanikach jak popsuty kompas, rok zerowy. Grałem też na Warhammerze, jakimś autorskim, który się opierał na 5D20 i właśnie na Wiedźminie. I będąc szczery, po tych kilku latach testowania, ja mam podzieliłem sobie granie w Wiedźmina na krótkie i długie formaty. Krótkie tam, od jednej do trzech sesji, oraz dłuższe kampanie, w których chcę oddać pełni klimat tego świata, więc jak do wszystkiego można używać Wiedźmina, to The Witchera, będąc konkretnym, to przy nim tworzenie postaci do jednostrzała zajmuje 1/4 długości tego jednostrzała, szczególnie jeśli się tworzy po raz pierwszy, to może być dłużej. A jak ktoś chce na szybko sobie zagrać, to używam roku zerowego. Każdy, kto jest w polskim świecie RPG-owym obyty, na pewno wie, o co mi chodzi. Jednak do kampanii zdecydowanie i bezsprzecznie wybieram The Witchera właśnie przez to, że ma te smaczki, składa się w tą jedną wiedźmińską całość i ma coś, czego inne rzeczy nie mają, co grałem i prowadziłem. Jest to rozwój postaci, który jest widoczny po tych kilkunastu sesjach grania w ten system, gdzie czasem idzie się od zera do klasy średniej. I to w zaledwie 5 sesji. Mamy ten rozwój, który pozwala nam stać się od adepta sztuk magicznych wyłapanych gdzieś pod Velen do arcymaga będącego rektorem ale rozwój jest świetnie tu zrobiony. To jest crunchowy system, ale jest niewiele systemów, w którym mogę powiedzieć, że rozwój jest zrobiony porządnie, a w tym systemie rozwój zrobiony jest porządnie. Plus, tak jak wspomniałem wcześniej w mojej wypowiedzi, to jest właśnie przez te pierwsze 2-3 sesje trudne do zrozumienia i potem jak wchodzi, to idzie jak po maśle. I przez to to się staje też przyjemniejsze i pozwala budować całą fabułę, całą historię i wejść w ten świat Wiedźmina tak, jakby się tego oczekiwało.
Mi nie pozostaje w takim razie nic innego, jak zachęcić was do sięgnięcia po mechanikę Wiedźmina. Z tego co wiem, teraz jest trudno to zrobić, jeżeli chcecie kupić podręcznik, bo nakład się skończył, prawda?
W tej chwili, znaczy nie wiem, kiedy ten materiał się pojawi na kanale, ale rzeczywiście jest teraz taki okres, że podręcznik się, nakład się wyczerpał, a Copernicus przynosi swój magazyn. Ale nowy nakład podręcznika już został zamówiony i będzie drukowany właśnie, żeby przyjechać już do nowego magazynu bardzo, bardzo niedługo. No a zacząć można chociażby od startera, który da się za darmo ściągnąć z internetu.
I jak jesteśmy przy starterze, tylko dodam, ja niezwykłym prowadzić ze scenariuszy, zwykle wolę własne historie, jednak starter do Wiedźmina jest jedynym scenariuszem, który pamiętam na pamięć i zawsze jeśli ktoś chce, żebym mu przedstawił, jak działa ten podręcznik do Wiedźmina, to biorę ten scenariusz, gdyż mimo swojej prostoty jest tym, jak dobrze przedstawić system, w mojej opinii. I tak.
W materiale będziecie mieli link do startera, link do sklepu. Jeżeli nie będzie podręcznika, to możecie się zapisać na informację o tym, żeby ją dostać, gdy będzie. No a Jakub z pewnością zadba o to, byście mieli co w przyszłości kupować i w co grać i będzie wam dostarczał stopniowo materiały do kolejnych sesji. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za rozmowę, za dwie perspektywy. I mam nadzieję, że jeszcze o Wiedźminy przyjdzie nam porozmawiać, tym bardziej skupiając już na konkretnych rzeczach co do podręcznika. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki, dzięki. Do zobaczenia.